Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. About Facet Essentials of Interaction Design, wydanie czwarte, to obszerny podręcznik projektowania interakcji autorstwa Alana Coopera i współautorów. Książka należy do kanonu literatury UX, choć jej perspektywa jest szersza niż samo poprawianie użyteczności ekranów. Omawia sposób projektowania zachowania produktów cyfrowych od aplikacji desktopowych i serwisów internetowych po urządzenia mobilne. Jej zasadniczym celem jest pokazanie, że dobry interfejs nie powstaje przez dodawanie funkcji ani mechaniczne stosowanie reguł wizualnych. Musi wynikać z rozpoznania celów ludzi, kontekstu ich działania oraz ograniczeń technologii i biznesu. Centralną metodą książki jest projektowanie ukierunkowane na cele, oparte na badaniach, personach i scenariuszach. Autorzy wyjaśniają również zasady zachowania interfejsów, strukturę kontroli, przepływy pracy oraz relacje między oprogramowaniem a użytkownikiem. Czwarte wydanie aktualizuje ujęcie o realia smartfonów i tabletów. To przede wszystkim analityczny przewodnik dla osób, które chcą projektować produkty konsekwentne, zrozumiałe i przydatne w codziennym użyciu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, projektowanie ukierunkowane na cele zamiast listy funkcji. Najważniejszą osią About Face jest projektowanie ukierunkowane na cele. Autorzy przeciwstawiają je powszechnej praktyce rozpoczynania pracy od technologii, wymagań działów firmy albo katalogu funkcji. Taki punkt wyjścia często prowadzi do produktu, który formalnie potrafi wiele, lecz wymaga od użytkownika pamiętania procedur, dopasowania się do wewnętrznej logiki systemu i ciągłego podejmowania drobnych decyzji. Metoda Coopera pyta najpierw, co dana osoba chce osiągnąć i jaką rolę produkt ma odegrać w tym zadaniu. Cel nie jest tym samym, co pojedyncza czynność w interfejsie. Użytkownik nie chce zwykle wypełnić formularza ani skonfigurować filtra dla samej czynności, lecz na przykład szybko podjąć decyzję. Wykonać obowiązek lub zachować kontrolę nad sytuacją. Z tej różnicy wynika sposób budowania przepływu. Projektant powinien ograniczać zbędne kroki, przedstawiać informacje we właściwym momencie i pozwalać ludziom skupić się na rezultacie. Książka traktuje badania użytkowników jako podstawę takiej decyzji, a nie dekoracyjne potwierdzenie wcześniej ustalonego rozwiązania. Dzięki temu projektowanie staje się procesem uzasadniania zachowania produktu, a nie negocjowaniem przypadkowych preferencji. Podejście to jest szczególnie użyteczne w złożonych systemach, gdzie każda dodatkowa funkcja może zwiększać koszt poznawczy całej usługi. Po drugie, persony jako narzędzie podejmowania decyzji projektowych, About Face popularyzuje użycie person jako praktycznego narzędzia projektowego. Persona nie oznacza szerokiego segmentu demograficznego ani fikcyjnego profilu, stworzonego wyłącznie na potrzeby prezentacji. W metodzie opisanej przez autorów jest to synteza wzorców zachowań, potrzeb, wiedzy i motywacji odkrytych w badaniach. Jej wartość polega na tym, że zespół może podejmować konkretne decyzje wobec rozpoznawalnego modelu użytkownika, zamiast próbować projektować dla wszystkich naraz. Projekt dla abstrakcyjnego, przeciętnego odbiorcy łatwo zamienia się w zbiór kompromisów, wyjątków i opcji, które nikomu nie służą dobrze. Persona pozwala ustalić priorytety, w tym to, jakie zadania mają być najłatwiejsze, jakiego języka użyć i ile złożoności jest uzasadnione. Autorzy wiążą persony z wyborem użytkownika podstawowego. Nie chodzi o ignorowanie pozostałych odbiorców, lecz o uniknięcie konfliktowych decyzji, gdy różne grupy mają odmienne cele. Książka podkreśla też, że persona musi być zakorzeniona w obserwacji, rozmowach i analizie zachowań. Jeśli jest zbiorem stereotypów lub danych marketingowych, może stworzyć fałszywą pewność. Właściwie użyta staje się wspólnym punktem odniesienia dla projektantów, programistów i interesariuszy. Ułatwia wyjaśnienie, dlaczego funkcja jest potrzebna, dlaczego inna powinna pozostać drugorzędna oraz dla kogo optymalizowany jest cały przepływ. Po trzecie, scenariusze i modelowanie zachowania produktu. Kolejnym filarem metody są scenariusze, czyli opisy sytuacji, w których persona korzysta z produktu, aby osiągnąć określony cel. Nie są one szczegółową specyfikacją ekran po ekranie ani listą przypadków testowych. Ich zadaniem jest pomóc zaprojektować spójne zachowanie systemu w rzeczywistym kontekście użycia. Autorzy pokazują, że interfejs należy oceniać nie tylko przez pryzmat pojedynczych elementów, lecz także przez ciąg działań, informacji i decyzji, jakie użytkownik wykonuje w czasie. Scenariusz pozwala wykryć momenty, w których system żąda danych za wcześnie, przerywa pracę nieistotnym pytaniem albo ukrywa potrzebną informację. Ułatwia także rozróżnienie między funkcją dostępną technicznie, a funkcją sensownie włączoną w pracę człowieka. W podejściu co opera projekt rozwija się od scenariuszy wysokiego poziomu do bardziej szczegółowych opisów interakcji. Najpierw określa się, jak produkt powinien wspierać cel, a dopiero później dobiera się kontrolki, układ i komunikaty. Taka kolejność chroni przed sytuacją, w której gotowy komponent interfejsu dyktuje logikę całego doświadczenia. Scenariusze mają też znaczenie komunikacyjne. Dają zespołowi język do rozmowy o konkretnych zachowaniach, zamiast ogólnych opinii, że coś jest intuicyjne albo nowoczesne. Dzięki temu można weryfikować założenia w badaniach i świadomie rozstrzygać kompromisy między prostotą, elastycznością oraz potrzebami różnych odbiorców. Po czwarte, projektowanie dla użytkownika pośrednio zaawansowanego. Autorzy proponują ważne rozróżnienie między nowicjuszami, ekspertami i użytkownikami pośrednio zaawansowanymi. Krytykują projektowanie, które koncentruje się wyłącznie na pierwszym kontakcie z produktem, albo przeciwnie, faworyzuje specjalistów znających skróty i techniczne szczegóły. W wielu produktach cyfrowych najliczniejszą i najważniejszą grupą są ludzie, którzy używają narzędzia regularnie, rozumieją jego podstawy, ale nie chcą stale studiować dokumentacji ani konfigurować każdej opcji. Projektowanie dla tej grupy wymaga szczególnej równowagi. Interfejs powinien być łatwy do rozpoczęcia, lecz nie może bez końca prowadzić użytkownika za rękę. Powinien wspierać sprawne powtarzanie zadań, zachowywać sensowne ustawienia i ujawniać zaawansowane możliwości wtedy, gdy są potrzebne. Z tego wynika krytyka nadmiernych komunikatów, modalnych instrukcji oraz ekranów przeładowanych opcjami na wszelki wypadek. Książka zachęca do budowania wyraźnej hierarchii, dobrych wartości domyślnych i stopniowego ujawniania złożoności. Nowicjusze nadal mogą skorzystać z pomocy i zrozumiałych wskazówek, a eksperci z przyspieszeń oraz większej kontroli. Jednak rdzeń doświadczenia nie powinien być podporządkowany sklejnościom. To podejście ma praktyczne konsekwencje dla aplikacji używanych codziennie, takich jak systemy pracy, narzędzia komunikacyjne czy usługi finansowe. Ich jakość zależy często bardziej od płynności setnego użycia niż od efektownego pierwszego uruchomienia. Na koniec, zasady zachowania interfejsu w epoce urządzeń mobilnych. Czwarte wydanie rozszerza perspektywę książki na urządzenia mobilne, nie porzucając podstawowej tezy, że interakcja jest projektowaniem zachowania. Smartfon czy tablet nie powinien być traktowany jedynie jako mniejszy ekran, na który przenosi się układ z komputera. Mobilny kontekst zmienia uwagę użytkownika, warunki korzystania, sposób wprowadzania danych i znaczenie czasu reakcji. Autorzy łączą te realia z ogólniejszymi zasadami dobrego produktu. Interfejs powinien jasno pokazywać stan systemu, pomagać przewidywać skutki działań, ograniczać niepotrzebne przerwania i umożliwiać odzyskanie kontroli po błędzie. Istotna jest także właściwa hierarchia elementów. Najczęściej wykonywane i najważniejsze działania nie powinny konkurować wizualnie z rzadkimi ustawieniami czy funkcjami pomocniczymi. Książka analizuje rolę kontrolek, nawigacji, komunikatów oraz organizacji informacji, lecz nie sprowadza jakości do zgodności z gotowymi wzorcami. Ten sam komponent może działać dobrze albo źle, zależnie od celu, kolejności działań i oczekiwań persony. Wartością książki jest więc nie tylko zestaw wskazówek dotyczących ekranów, ale sposób rozumowania o konsekwencjach decyzji projektowych. W świecie mobilnym szczególnie ważne staje się usuwanie tarcia z krótkich, częstych interakcji. Autorzy przypominają jednak, że prostota nie oznacza ukrywania wszystkiego. Oznacza taką organizację funkcji, aby system odsłaniał właściwe możliwości we właściwym momencie i nie obciążał człowieka pracą, którą może wykonać sam. Podsumowując, About Face jest lekturą przede wszystkim dla projektantów UX i interakcji, badaczy użytkowników, właścicieli produktów oraz programistów, którzy chcą lepiej rozumieć uzasadnienie decyzji projektowych. Przyda się także osobom odpowiedzialnym za złożone usługi cyfrowe, ponieważ pomaga przejść od nieprecyzyjnych opinii o interfejsie do rozmowy o celach, zachowaniach i priorytetach użytkowników. Czytelnik zyskuje nie tylko zestaw reguł, lecz przede wszystkim proces myślenia. Badania prowadzą do person, persony do scenariuszy, a scenariusze do projektu zachowania produktu i szczegółów interfejsu. Ta kolejność jest użyteczna, gdy zespół musi rozstrzygać konflikty między zakresem funkcji, prostotą obsługi oraz wymaganiami biznesowymi. Książka wyróżnia się na tle wielu krótszych poradników, UX właśnie skalą i metodologiczną konsekwencją. Zamiast ograniczać się do estetyki ekranów, checklist użyteczności albo aktualnych trendów, traktuje interakcję jako odrębną dyscyplinę projektową. Jej język i część przykładów mogą dziś nosić ślady czasu, a duża objętość wymaga selektywnej lektury. Mimo to podstawowe idee, zwłaszcza projektowanie dla konkretnych celów, persony oparte na badaniach i koncentracja na użytkowniku pośrednio zaawansowanym, pozostają wpływowe. To wartościowa pozycja dla osób, które nie chcą jedynie poprawiać pojedynczych ekranów, ale chcą świadomie kształtować całe doświadczenie korzystania z produktu. Jeśli chcesz nas wesprzeć Alan Soper, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.